Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Jak wojna w Ukrainie wpłynie na polski rynek pracy? Czy uciekające przed bombami kobiety z dziećmi zostaną w Polsce i Europie na dłużej? Czy Europa i Polska są gotowe dać pracę ukraińskim kobietom na stanowiskach menedżerskich, czyli innych niż do tej pory? Czy polscy pracownicy powinni bać się konkurencji z ukraińskiej strony? Jak globalnie wpłynie to na wydajność polskich firm i całej gospodarki? Jak poradzi sobie rynek pracy w dłuższej perspektywie z nieobecnością ukraińskich pracowników, którzy wrócili do domu walczyć za swój kraj? Ekonomicznie. Wydanie specjalne. Ponad 2,5 miliona ludzi uciekło przed wojną z Ukrainy. Ponad połowa z nich wylądowała w Polsce. To są głównie kobiety z dziećmi. To nie jest to samo, co widzieliśmy na polskim rynku pracy do tej pory. Oni najczęściej chcą tu być tylko przez chwilę i wrócić. Ale mimo wszystko to będzie miało na polski rynek pracy wpływ ogromny. Jak czujesz? Jak głęboki, Rafał?
Nie wiem, czy by, bo jeśli faktycznie im się uda szybko wrócić, no to wtedy nie będzie tego ogromnego wpływu. Rozumiem, że zakładamy, że jednak im się nie uda.
Szybko wrócić. Wiesz co,
niestety,
jak popatrzę na Niemcy, którzy mówią, przyjmiemy tyle i tyle. Irlandia mówi 500, a może nawet 100 000. Mam takie poczucie, że no, fajnie, że inne niż Rumunia, Słowacja, Polska kraje się otwierają. Nie mam takiego poczucia, żeby otwierały się na chwilę. Bo w Irlandii praca od razu, służba zdrowia od razu,
no bo
czuć, że przygotowują
ten grunt.
No bo na
tym ma polegać ten system. Ten system musi być w ten sposób, no, to byłby raczej taki międzynarodowy skandal, gdyby teraz Unia Europejska powiedziała, chodźcie, my was wszystkich przyjmiemy, ale tylko na 2 tygodnie. Mhm. A potem ten system musi mieć tą cechę, że on jest
stały.
Trwały. Mhm. I te rozwiązania, mam wrażenie, są dość przejrzyste, więc ci Ukraińcy, którzy będą chcieli, mają dość łatwiejszą niż ci poprzedni emigranci z Ukrainy drogę do tego, żeby się jakoś urządzić w tym nowym miejscu. Moim zdaniem największy problem będzie tkwił w ich psychice, tak? To jest jednak zasadnicza zmiana życiowa. Znaczy oni w 100% w tym momencie zmieniają całe swoje życie. Nie wiem, czy są na to gotowi. Nie wiem, czy każdy z nas byłby na to gotowy, żeby dojść do takiego przekonania w ciągu kilku dni, zwłaszcza jeśli jest to ktoś po jakichś tam traumatycznych przeżyciach, więc myślę, że nie wiem, za miesiąc, za dwa to już będzie widać wyraźniej, czy rzeczywiście oni zostają na stałe, czy nie. I tutaj dalej mamy sporo niewiadomych w związku z tym, o czym powiedziałeś przed chwilą, że to są głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni walczą, zostali na Ukrainie, tak? I to oznacza, że to jest zupełnie inna grupa imigrantów, która będzie, że tak powiem w cudzysłowie, celować w zupełnie inny fragment polskiego rynku pracy niż ci, którzy do tej pory tu przyjeżdżali, którzy swoją drogą ostatnio zniknęli,
właśnie,
bo wyjechali z powrotem.
O tym chciałem powiedzieć, że oficjalnie ZUS mówi, jest 1 000 000 pracowników z Ukrainy w Polsce. W szarej strefie pewnie drugie tyle, więc zakładamy, że to jest 2 000 000 ludzi. Czyli taka druga Warszawa, ale faceci musieli wrócić w większości i wrócili. Zostają kobiety z dziećmi. Dzisiaj nawet jak popatrzymy sobie po tym biurowcu, w którym jesteśmy, były też takie Ukrainki, które już tu pracowały, ściągnęły swoje dzieci i one tu zostaną. Dzieci pójdą do szkoły,
no bo
one
wcześniej
tu zostaną.
To były, oczywiście.
Ale być może zaopiekują się swoimi koleżankami, które tutaj przyjeżdżają. Z Polakami, myślę, że z każdą diasporą globalnie, niezależnie od powodów, czy to był stan wojenny, czy to jest wojna, jesteśmy po to, żeby sobie pomóc. Tak,
myślę, że generalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że faktycznie wcześniej było iluś tam tych Ukraińców, tutaj nie ma dokładnych wyliczeń, niech będzie średnio, że ten 1 000 000, to myślę, że można założyć, że na każdego takiego osiedlonego wcześniej tutaj obywatela Ukrainy dojdzie kolejny następny, bo to będzie jakiś jego znajomy albo znajoma i oni tutaj będą sobie wspólnie radzić. Natomiast ci, którzy do tej pory nie mieli tutaj nikogo i w ogóle nigdzie nie mają nikogo, no to u nich mam wrażenie, że większe prawdopodobieństwo jest takie, że oni jednak pojadą dalej na zachód. No bo nie mają żadnych więzów tutaj w Polsce, prawda? A skoro mają de facto w tym momencie do wyboru całą Unię Europejską, to nawet ze względu na obawę przed Rosją mogą wolać pojechać troszeczkę dalej, prawda? Na zachód.
A myślisz, że jest... Oczywiście, że dobrze by było posadzić tu w studiu Ukraińca jednego, drugiego albo eksperta, ale zobacz, Niemcy, Hiszpania czy właśnie Irlandia, to są wszystko te kraje, które w czasach pokoju, wiem jak to brzmi, ale powiedzmy w czasach pokoju mówiły, nam brakuje rąk do pracy. Dzisiaj nie mówię, że chodzi o to, żeby cynicznie wykorzystywać wojnę, ale jednak skoro te kobiety z dziećmi głównie uciekają i są i nie wiemy jak długo będą, no to też myślę, że albo same będą chciały taką pracę podjąć, albo te rządy zrobią wszystko, żeby ta okazja była, żeby mogły pracować.
Mówisz teraz o rynkach zachodnich.
Zachodnich, ale polskich też.
Ale właśnie Polski jest dokładnie w tej samej sytuacji. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec ubiegłego roku w Polsce było 140 tysięcy wakatów. Mm. A to był środek zimy, więc w tych wakatach nie ma rolnictwa. I jeśli chodzi o budownictwo, no to też nie jest środek sezonu, więc tam pewnie też te potrzeby są mniejsze. Za chwilę zrobi się cieplej, za chwilę ruszą prace w rolnictwie i budowlanka zacznie kręcić się bardziej ze względu na sezonowość po prostu, więc to zapotrzebowanie jeszcze dodatkowo wzrośnie. Wśród tych 140 tysięcy wakatów połowa mniej więcej to był przemysł, handel i budownictwo. Właśnie, więc jest bardzo dużo miejsca w polskiej gospodarce, bo jak ktoś się pyta, w jaki sposób ten napływ Ukraińców wpłynie na polski rynek pracy, to najczęściej gdzieś tam z tyłu głowy są dwie obawy. Pierwsza obawa jest taka i ja widzę, że pojawiają się tego typu stwierdzenia, czy też pytania, czy też obawy w tej dyskusji publicznej, czy nie będzie tak, że stracimy pracę przez nich. Tak? Mamy pracę, przyjadą Ukraińcy, oni są tańsi, więc nas wywalą i na nasze miejsce wezmą ich. Tak? To jest jedna taka obawa. A druga obawa nie dotyczy tego, że stracisz pracę, ale dotyczy tego, że mogą ci się pogorszyć zarobki. Mhm. No bo oni będą stanowić konkurencję i zadowolą się niższymi płacami, więc siłą rzeczy ten powszechny poziom płac w Polsce może troszeczkę opaść, prawda? Oni mogą mieć taki wpływ.
Takie są mity, tak.
Takie są mity, tak, właśnie. Natomiast czytałem, przygotowując się do tej audycji, troszeczkę opracowań i badań na ten temat, bo jest ich bardzo dużo. Są badania dotyczące tego, jak to wyglądało w Polsce po 2014 roku, kiedy ta pierwsza fala Ukraińców przyjechała. Są bardzo fajne badania z Wielkiej Brytanii. Tam to my z kolei występowaliśmy w tej roli, tak? Przecież bardzo dużo Polaków tam przyjechało. Są też badania ze Stanów Zjednoczonych. Żadne z tych badań, żadne, nie pokazuje takiej zależności, że ludzie zaczynają tracić pracę przez imigrantów. To się nie zdarza. Można zaobserwować wpływ na poziom wynagrodzeń. To tak, natomiast tutaj też są haczyki, ten poziom wynagrodzeń, znaczy najbardziej narażeni na to, że zaczną gorzej zarabiać przez to, że nadeszła nowa fala imigrantów, są ci wcześniejsi imigranci, bo wśród nich faktycznie istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi taka konkurencja. Można zakładać, że są to ludzie o mniej więcej podobnych kwalifikacjach, umiejętnościach z tego samego miejsca. W oczach pracodawców oni są wymienni, można dojść do takiego wniosku, prawda? No i najczęściej są to pracownicy słabo wykwalifikowani, wykonujący najprostsze prace właśnie w sektorze budowlanym na przykład, tak? Niskopłatne, więc to jest ten dół drabiny, jeśli chodzi o rynek pracy. I na tym dole tej drabiny faktycznie mogą zachodzić takie procesy, że jak dojdzie tam drugie tyle osób, które charakteryzują się dokładnie tymi samymi kwalifikacjami, mają te same cechy na rynku pracy, to tam może wystąpić swego rodzaju konkurencja między nimi, która może zaowocować tym, że im poziom płac spadnie. Natomiast z tych badań wynika, że nawet w ich przypadku to jest spadek o 1%, 0,5%. To są jakieś tam statystycznie zauważalne rzeczy, ale to nie jest tak, że oni zaczną nagle o połowę mniej zarabiać. Tak? Nie, to jest 1%, tak? Czy 2%. Natomiast tam to się zdarza. Natomiast z drugiej strony wśród osób najlepiej zarabiających najczęściej jest potwierdzony statystycznie wzrost wynagrodzeń w sytuacji, w której przybywa imigrantów w kraju. I to jest bardzo ciekawe.
Ale jak to działa?
I to działa w ten sposób, że generalnie w ostatnich latach żyjemy w takich czasach, w których problemem jest demografia i generalnie pracowników brakuje wszędzie. Mówiliśmy o tym przed chwilą, tak? Że to nie jest tylko cecha Polski. To jest cecha wszystkich innych rynków w Europie. Duży napływ imigrantów powoduje, że łatwiej jest zapełniać te wakaty. I wśród tych imigrantów, jeśli imigranci uciekają przed wojną, no to jest to masa ludzi i w tej masie są również osoby lepiej wykształcone, z wyższymi kwalifikacjami. Nie wiem, menadżer średniego stopnia też ucieka przed wojną, tak, prawda? On może ucieka swoim własnym samochodem, nie pociągiem, ale też znajduje się nagle na naszym rynku i też potrzebuje zatrudnienia. Więc w tej masie imigrantów znajdują się też tacy ludzie, których można zatrudnić w firmach nieco wyżej i oni w związku z tym, że wcześniej były tam wakaty, to oni po prostu powodują, że zaczyna rosnąć wydajność w tych przedsiębiorstwach. No a jak przedsiębiorstwa produkują więcej i zwiększają zyski, to najczęściej najlepiej na tym wychodzą ci najwyżej w hierarchii w tym przedsiębiorstwie, tak? Znaczy to prędzej prezesowi urośnie bonus niż tym pracownikom. Znaczy pracownicy też trzymamy kciuki za nich, też tak. Pewnie mogą dostać podwyżki.
Ich bonusy raczej są mniejsze.
Ale tak. te podwyżki schodzą z góry w dół raczej, tak? Ci kierownicy średniego szczebla jako pierwsi dostają te bonusy, więc to w brytyjskich badaniach zostało wykazane, że duży napływ imigrantów powoduje, że ci pracownicy wyższego szczebla zaczynają statystycznie nieco lepiej zarabiać.
Dotknąłeś też ciekawego momentu. Do tej pory, jak mówiliśmy sobie o wschodnich częściach Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, to w kontekście IT to było oczywiste Rumunia, Ukraina, Białoruś. To są tacy sami mistrzowie jak Polacy. Nawet średnia stawka godzinowa to jest tyle samo w euro. Nie wiem, 50, 150, różnie tam bywało. I już. Dzisiaj jak popatrzymy sobie też na informacje, kto ucieka przed wojną, przedszkolanki, graficzki, te kobiety, które rzeczywiście nie były tutaj, nie obrażając nikogo, nie uciekały do Polski, żeby znajdywać te najprostsze zajęcia do zrobienia, tylko właśnie mają takie kompetencje, które teoretycznie na polskich warunkach w czasach wojny dawałyby im przestrzeń do pracy na stanowiskach menedżerskich także, albo no, z innymi kompetencjami po prostu, nie?
Tak, no główne pytanie w kontekście polskiego rynku pracy, w związku z tym, że ta fala ma pewną niecodzienną cechę, to znaczy ta cecha polega na tym, że tam prawie nie ma mężczyzn, a jeśli patrzymy na te wakaty, to większość tych wakatów jest w przemyśle czy w budownictwie, więc raczej w takich miejscach, gdzie przeważają w zatrudnieniu mężczyźni, nie są oczywiście nigdy wyłącznie mężczyźni, ale jest ich ponad 50%. Więc teraz jest pytanie, czy dla tych kobiet też jest praca w Polsce, czy łatwo będzie ją znaleźć. Mi się wydaje, że jest bardzo wiele miejsc, w których jest duża przewaga kobiet takich zawodów, gdzie też jest bardzo dużo wolnych miejsc do wypełnienia, zwłaszcza usługi publiczne, tak? Szkoły, nauczycielki, szpitale, pielęgniarki. Tylko, że oczywiście to są wszystko zawody, które wymagają przygotowania i wykształcenia. I teraz pytanie, czy wśród Ukrainek, które tutaj przyjechały w liczbie miliona, jak dużo jest nauczycielek na przykład. Bo gdyby się okazało, że jest ich sporo, no to moim zdaniem to byłoby super z punktu widzenia polskiego systemu edukacji. No,
szczególnie, że on niezależnie od tego, czy państwowy, czy prywatny, musi się przygotować.
Tak. I w tym momencie nie ma żadnego powodu, żeby podejrzewać, że inne nauczycielki zaczną mniej zarabiać, bo potem po prostu jest pełno wakatów w szkołach, więc nikt nie będzie tamtym obniżał wynagrodzenia z
tego
powodu. To prawda,
pamiętam twoje tweety na ten temat, że w szkole brakowało ekspertów, tylko wiesz co, jest problem z dyplomami, nie? Czy to pielęgniarskim,
tak,
czy że trzeba je nostryfikować. Nie da się wskoczyć na te w Polsce zajmowane wakaty, nawet jeżeli jak twój dyplom nie będzie nostryfikowany. Ale znów to jest ukłon w stronę państwa, które wie, że przyjęło aż tylu uchodźców i że być może nie wyjadą w ciągu tygodnia czy dwóch. I myślę, że też na tym powinna polegać asymilacja, że dajemy szansę, żeby te dziewczyny zarobiły na to swoje utrzymanie tutaj. Nie sądzę, żeby chciały siedzieć i opiekować się tylko swoimi dziećmi. Fajnie, żeby dzieci mogły pójść do przedszkola, do żłobka czy do szkoły, a one, żeby mogły pójść do pracy, bo spędzą tutaj, choćby nie wiem, co serce mówiło i czego chciało, myślę, że długie miesiące.
No tak, tylko że... Mówiąc, że powinniśmy dać im szansę, to tak brzmi troszeczkę jakby...
Ja, państwo polskie, powinienem dać im szansę.
Jakbyśmy my się pochylali tak troszeczkę z litością i z taką no, uprzejmością nad tymi ludźmi, którzy są w trudnej sytuacji i potrzebują źródeł dochodu, więc potrzebują pracy. Ale tutaj korzyści są obopólne. Znaczy polska gospodarka bardzo mocno potrzebuje dodatkowych ludzi do pracy w tym momencie. I w związku z tym, odpowiadając na te główne lęki, te główne mity, czy nas wywalą i ich zatrudnią na nasze miejsce, w ogóle nie ma mowy o takiej sytuacji, kiedy w gospodarce jest według oficjalnych danych GUS-u 140 tysięcy wakatów, a według badań Grant Thornton i innych firm konsultingowych łącznie w gospodarce jest jakieś 300 tysięcy wakatów w Polsce. No to najpierw trzeba te 300 tysięcy zapełnić i wtedy ewentualnie można się dalej zastanawiać, ale nawet gdybyśmy zapełnili te 300 tysięcy, co nie będzie wcale takie łatwe, to dalej nie działa ten mechanizm w ten sposób, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić przedsiębiorcę, który zatrudnia, nie wiem, 50 osób na różnych stanowiskach, które robią dużo różnych rzeczy i stanowią jakiś tam już zespół współpracujący ze sobą, tak? I które wnoszą jakąś wartość w to przedsiębiorstwo. I ten facet ma teraz powiedzieć, to ja ich wszystkich zwolnię i zastąpię Ukraińcami, jasne, dlatego że jasne. Oni chcą 10% mniej zarabiać, straci dodatkową wartość, co będzie musiał budować ten zespół od początku. To się, znaczy w tego typu rozumowaniu nie bierze się pod uwagę tylko kosztów wynagrodzeń, ponieważ koszt tej zmiany także jest ogromny dla przedsiębiorstwa i najczęściej nie ma żadnej potrzeby. Znaczy nawet jeśli Polacy zarabiają coraz więcej i więcej niż Ukraińcy, to zdecydowana większość tych firm jest jak najbardziej rentowna i nie musi szukać w tym momencie w tych miejscach oszczędności na gwałt tak bardzo, żeby aż zastępować dotychczasowe załogi nowymi ludźmi. Istnieje dla przedsiębiorstw bardzo duża wartość w tym, że ci pracownicy są sprawdzeni, mają już określone doświadczenie w tym, co robią. I to się nie dzieje w ten sposób, nie? Że, znaczy to się może dziać w takich miejscach jak, nie wiem, zbieranie truskawek, tak? Albo przekładanie kartonów z jednego miejsca. W przypadku najprostszych prac, które są powtarzalne, które nie wymagają absolutnie żadnego wykształcenia i żadnego doświadczenia. W przypadku prac, których możesz się nauczyć w 10 minut i tam faktycznie możesz jednych zastąpić drugimi, ale w dzisiejszych czasach zdecydowana większość gospodarki wygląda już zupełnie inaczej. Takich miejsc, w których faktycznie potrzebujesz ludzi, którzy w pracy de facto zachowują się jak roboty, czyli wykonują powtarzalne, najprostsze czynności przez 8 godzin w kółko. Takich miejsc nie ma aż tak strasznie dużo, nie? W gospodarce. A jeśli są to tam właśnie zatrudnieni ludzie najmniej zarabiający, bo to jest najmniej odpowiedzialna praca, najprostsza. Oni najmniej zarabiają. I tak jak mówiłem na początku, jeśli faktycznie ma dojść do jakichś przemian na rynku pracy, to najprędzej właśnie tam, ale też te przemiany zwykle dotyczą poziomu płac, a nie tego, że wywalą tych ludzi i wezmą nowych.
Choć mam wrażenie, jak słucham nawet tej naszej wymiany zdań, czy myśli, że to jest podobny strach jak przed wpuszczaniem czy robotyzacją czasami, tak? Że to jest ten moment, przyjdzie, zabierze mi pracę.
Tak,
tylko,
tak.
Że tutaj mówimy o czymś zupełnie innym. Z drugiej strony też nie mówimy o, tak jak nawet odnosiliśmy się do tych pierwszych uchodźców, czy to po zajęciu Krymu, czy w ogóle po tych Ukraińcach, którzy się zdecydowali przyjechać po prostu za, nie wiem, lepszym życiem albo lepszymi zarobkami, że to było rozłożone w czasie, że to byli także mężczyźni. Dziś, tak jak powiedziałeś, demograficznie to jest zupełnie inna sytuacja, a liczbowo też, bo to jest 20 dni, wtedy, kiedy nagrywamy, to jest akurat 20 dzień wojny i to jest tak gigantyczna liczba kobiet i dzieci.
Tak, chociaż wydaje mi się, że ze względu na to, przez co ci ludzie przeszli, ze względu na te traumy, to też ci ludzie nie będą wszyscy gotowi natychmiast pójść do pracy.
Słusznie.
Wtedy ten napływ był rozłożony w czasie, natomiast tutaj może być rozłożona w czasie dochodzenie do gotowości do podjęcia pracy w nowym miejscu. Jednak ci ludzie będą musieli pewnie dojść do siebie przez jakiś czas. I z tego, co ja też widzę, bo pewnie spora część z nas ma jakiś tam bliższy lub dalszy kontakt z tym, jak wygląda ten napływ, to ja też odnoszę wrażenie, że ci ludzie, jak już dochodzą do siebie, to na pierwszy ogień biorą takie rzeczy, jak na przykład załatwienie dziecku szkoły.
Tak.
Bo ci ludzie w dużej mierze jednak dysponują jakimiś tam oszczędnościami i na razie jeszcze nie wiem, czy ze względu na to, że mają oszczędności, czy może inni właśnie znajomi Ukraińcy im pomagają. Pomoc od państwa też ma być i od Unii Europejskiej, prawda? Więc możliwe, że oni będą jeszcze w jakiś tam, nie wiem, miesiąc czasu w stanie funkcjonować, nie szukając w jakiś niesamowicie aktywny sposób nowego miejsca zatrudnienia. Najpierw muszą ogarnąć to dziecko w szkole, mieszkanie.
No właśnie, ale zobacz, jeżeli do tej pory jesteś w domu u kogoś, no to powiedzmy, no nie płacisz za to, ale właśnie kiedy będziesz chciał ogarnąć mieszkanie, no to już pojawi się jakiś koszt, który będziesz musiał miesięcznie ponosić. Jasne, że to mogą być pieniądze.
Tak, ale gdybyś w ogóle nie miał gdzie mieszkać i stał przed dworcem, no to wtedy musiałbyś natychmiast szukać pracy, tak? A tutaj faktycznie jest ten taki bufor, który zapewniamy im.
Tylko pytanie, jak długo, nie? Bo to jest też ważne, jak długo ten bufor potrwa i to, ten bufor, jego też skala finansowa i skala na osi czasu nałożone z kolei na ich potrzeby, bo jak słucham wielu tych historii, czy to są mężczyźni, którzy mogą tu być ze swoimi rodzinami, a nie walczyć teraz o Ukrainę, to jest tylko chwila, nie? Jak pytasz, ale nie, to wrócimy, ten moment, to jest po prostu sekunda. Czy pojedziemy teraz na chwilę do rodziny w Hiszpanii, ale jak tylko się uda, to wracamy. Także my w Warszawie będziemy za miesiąc z powrotem i później jedziemy do Kijowa. Nie wiadomo, czy tak się
chociaż
stanie.
Chociaż to, że w ostatnich dniach, te pierwsze dni, mam wrażenie, tego nie było widać, a te ostatnie dni widać, że już coraz więcej dzieci do szkół trafia, no to jednak jak już dajesz dziecko do nowej szkoły, to jednak masz z tyłu głowy, że tu zostajesz jednak, prawda? W każdym razie, podsumowując, nie ma absolutnie takiego zagrożenia, że coś się złego na rynku pracy stanie, dlatego że przyjedzie tutaj kilkaset tysięcy, czy nawet milion nowych ludzi, ponieważ najczęściej ci ludzie mogą wchodzić w te miejsca, które i tak są nieobsadzone w polskiej gospodarce, więc robią nam niesamowitą przysługę de facto. To jest niesamowicie pozytywna sytuacja. A po drugie, bardzo rzadko, znaczy gospodarka jest na tyle zróżnicowana i bogata w tej chwili, że bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, w której faktycznie ci nowi ludzie na rynku pracy będą zmuszeni do tego, żeby konkurować z dotychczasowymi pracownikami tak, że albo on, albo ja. To się da radę upchnąć obok siebie, tak? I da radę poustawiać te wszystkie procesy produkcyjne tak, żeby ci ludzie byli wobec siebie komplementarni, a nie substytucyjni, czyli nie muszą nawzajem się wygryzać z rynku pracy, więc to wszystko może odbyć się z korzyścią dla gospodarki, tak jak z korzyścią dla gospodarki była ta poprzednia fala z lat 2014-2016. NBP prowadził badania na ten temat i jakiś czas temu publikował wyniki, z których wynikało, że ten napływ Ukraińców wtedy, kilka lat temu, przyczynił się w jakimś tam stopniu, już nie pamiętam teraz dokładnie o ile, ale jakieś tam punkty procentowe dołożył do naszego wzrostu gospodarczego. Więc jakaś tam część tego wzrostu, który notowaliśmy w ostatnich latach, była dzięki temu, że przyjechali do nas pracownicy z Ukrainy. Więc jest szansa, że teraz jak przyjedzie ich nawet więcej, to kolejny raz to się powtórzy. Będziemy się rozwijać szybciej i lepiej, a nie wolniej.
Rozgośćcie się i czujcie się tu bezpiecznie. Bardzo dziękuję, panie Rafale.
Dziękuję.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.